Edom chwieje się w posadach. Po śmierci Augusta III Wettyna w październiku 1763 roku dzwon bije cały dzień. Mnisi zmieniają się przy sznurze, a niezbyt liczny o tej porze roku i z powodu chaosu w kraju tłum pielgrzymów ogarnia nagle wielka bojaźń. Leżą na ziemi z rozkrzyżowanymi ramionami, aż nie ma jak przejść z dziedzińca do kościoła. Jakub dowiaduje się o tym od Rocha, który zjawia się natychmiast i mówi to z niejaką satysfakcją. Będzie wojna. To pewne i może znowu wezmą wszystkich, bo już nikt nie pilnuje tego państwa katolickiego, tylko wszyscy niewierni i odszczepieńcy wyciągają ręce po Rzeczpospolitą. Jakubowi robi się żal tego starego człowieka i daje mu kilka groszy, by przekazał jak zwykle listy poza klasztorną cenzurą, co znaczy, żeby je wyniósł do miasteczka i tam oddał Szmulowi. Jemu samemu też by się podobała wojna. Potem idzie do przeora. Ma zamiar poskarżyć się, że braciszkowie wstrzymują mu żywność z miasteczka i inne rzeczy, w tym tytoń. Wie, że przeor nic w tej sprawie nie zrobi. Skarży się tak co czwartek. Lecz przeor go nie przyjmuje. Jakub drży z zimna, czeka tak długo, aż robi się ciemno. Potem przeor idzie na wieczorną mszę i mija go bez słowa. Jakub, wysoki i chudy, zawinięty w opończe, wraca zmarznięty do izby przy wieży. Wieczorem, opłaciwszy jak zwykle sowicie straże, przemyka się do pana Matuszewski i razem piszą list. Ręka drży Matuszewskiemu z zimna, gdy pisze na górze strony Nuncjusz Visconti i potem jeszcze wiele razy, gdy padają inne znane nazwiska. Ten list trzeba napisać teraz, gdy ze śmiercią króla stary porządek umiera i rodzi się coś nowego. Teraz, po śmierci starego króla, gdy wszystko obraca się do góry nogami, gdy lewe staje się prawym i na odwrót, póki jeszcze nowy porządek się nie ustalił, póki nowe kancelarie jeszcze nie zaczęły działać i twarde wydawałoby się prawa, nierozmiękły jak suchy chleb w wodzie. A wszyscy, którzy dotychczas byli na górze, nerwowo rozglądają się, z kim zawrzeć teraz sojusze, a do kogo przestać się odzywać. Właśnie teraz jest szansa, żeby ten list odniósł skutek. Jakub domaga się więc zwolnienia. A jeżeli by jednak nuncjusz uznał zwolnienie za zbyt przedwczesne, to prosi o interwencję, gdyż cierpi w więzieniu ciasnotę i biedę. Zakonnicy wstrzymują mu wszelkie wspomożenie od rodziny i przyjaciół. Nie pozwalają zażyć powietrza już ponad 2 lata w zimnej izbie u dołu wieży nadwątliły jego zdrowie. A przecież jest gorliwym katolikiem, całym oddanym wierze, i bliskość Najświętszej Panny sprawia, że jego wiara, od zawsze mocna i prawa, nabiera jeszcze większej siły. Gdy kończą tę część listu, zostaje jeszcze najważniejsze, tyle że nie bardzo wiedzą, jak to napisać. Biedzą się cały wieczór, wypalają kilka świec. Nad ranem i ta część jest gotowa. Brzmi tak oto. Zwracał już Kościół Święty uwagę na fałszywość oskarżeń o krwi chrześcijańskiej używanie przez Żydów. I chociaż i tak już wieloma nieszczęściami obarczeni zostaliśmy, to jeszcze jedno spadło na nas, jako się ta cała rzecz wydarzyła w Wojsławicach. Jednak nie z naszej przyczyny, ale że staliśmy się narzędziem w cudzych rękach. Będąc wdzięcznymi dozgonnie naszym wielkim protektorom, to jest biskupowi Kajetanowi Sołtykowi, jako też Józefowi Andrzejowi Załuskiemu, którzy nas w swoich dobrach przygarniać zechcieli, a także Katarzynie Kossakowskiej, wielkiej naszej dobrodziejce, bronić się musimy przed wszelkimi podejrzeniami, iż to my wszczęliśmy oskarżenia Żydów wojsławickich o krwi chrześcijańskiej upuszczenie. I mord straszny, wbrew nauce świętego Kościoła, został uczyniony, jednakże bez naszego przytomnego udziału, nas, dobrymi katolikami będących.